Za mikrofonem Tomasz Król. Dzisiaj gościem w studiu jest sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, pan wiceminister Wojciech Murdzek. Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jak możemy scharakteryzować obecną sytuację w zakresie szkolnictwa? Jakie zmiany zaszły w ostatnim czasie i jakie nas dopiero czekają?
Na pewno w ostatnim czasie, w ostatnich latach odpowiadamy nieustannie na nowe wyzwania, na precedensowe wyzwania. Pamiętamy ten czas, który jeszcze tak naprawdę się nie skończył, czas pandemii, który był wydarzeniem w skali świata precedensowym. W systemie oświaty i tej podstawowej, średniej, w szkolnictwie wyższym, to powodowało szereg istotnych przedsięwzięć, istotnych zmian. Długo by opowiadać, pewnie już powoli będzie to przedmiotem badań i opisów historyków, ale jednym z takich wyzwań było wyzwanie związane ze zdalnym nauczaniem. I to pytanie wraca, bo oczywiście oficjalnie czas pandemii został zakończony, natomiast samo zjawisko zachorowań, nie wiemy, co przyniesie jesień, ale bardzo, bardzo zdeterminowani jesteśmy i myślę, że i rodzice, i nauczyciele, żeby rzeczywiście pracować w szkole na miejscu. Jednak to siedzenie w domu, zdalne nauczanie, pokazało, że nawet przy takim wsparciu technologicznym, bo kwestie internetu, kwestie udogodnień, takich właśnie z zakresu Polski cyfrowej, setki milionów poszły na ten cel.
Zdalne nauczanie z jednej strony wprowadziło nowy standard i możliwości w nauczaniu, z drugiej strony oznaczało większą izolację dzieci i zamknięcie ich w domach. Czy zaobserwowano negatywne efekty nauczania w formie cyfrowej?
Efekt jest taki, że mocno się zastanawiamy nad tą sytuacją psychiki dzieci pozbawionych przez długi czas tych osobistych, bezpośrednich relacji, i się okazuje, że zapotrzebowanie jest takie skokowe na wzmocnienie roli psychologów, pedagogów i to są też środki, gdzie ponad 500 milionów chcemy przeznaczyć na wsparcie w tym aspekcie, żeby jakoś uchwycić to dojście do takiej sytuacji normalnego czy w miarę normalnego funkcjonowania. I mamy głęboką nadzieję, że nie będziemy musieli wracać. Oczywiście te doświadczenia zdobyte choćby zdalnego nauczania pewnie się przydadzą w wielu innych aspektach, ale rzeczywiście wierzmy w to, że to minie.
Pandemia i związane z nią lockdowny oraz inne ograniczenia to jeden z problemów, z jakimi musiało zmagać się w ostatnim czasie polskie szkolnictwo. Co jeszcze moglibyśmy wskazać jako precedensowe wyzwanie dla systemu oświaty?
Kolejne dramatyczne i precedensowe wydarzenie, wojna na Ukrainie. Wiemy, że przed wakacjami blisko 200 tysięcy dzieci z Ukrainy trafiło do naszego systemu w bardzo różnych formach. Czy pojedyncze dzieci pojawiły się w naszych klasach, czy zostały tworzone takie oddziały przygotowawcze, gdzie w gronie właśnie dzieci z Ukrainy nastąpił ten proces przygotowania i znowu kolejne wyzwania i formalne, i prawne, i lokalowe, i personalne, kwestia tłumaczy. W tej chwili wydaje się, że pierwszą odpowiedzią jest, że nie przybyło tych dzieci z Ukrainy na razie, czyli część gdzieś tam Polskę opuściła, rozjechała się, część próbuje sobie radzić ze zdalną łącznością ze szkołami na Ukrainie, część wróciła. Tutaj nie ma takiego skoku, bo przed wakacjami szacowaliśmy, że w Polsce jest ponad 500 tysięcy co najmniej dzieci w takim wieku szkolnym. I to są tego typu wyzwania.
Pojawiają się też informacje o wewnętrznych problemach dotyczących między innymi wynagrodzeń kadry pedagogicznej. Jakie trudności pojawiają się w dialogu z nauczycielami?
Może z samymi nauczycielami to mniej, natomiast trudny ze związkami zawodowymi, gdzie pamiętamy, że jako ministerstwo też mając zgodę rządu staraliśmy się zaproponować nowe rozwiązania, które oczywiście zmieniały pewną optykę dodatkowej obecności nauczycieli w szkole, dyspozycyjność w stosunku do dzieci, do rodziców kosztem zwiększenia tych godzin w szkole, ale bardzo umiarkowanego, takie przynajmniej mieliśmy przekonanie. A z drugiej strony szansa na skokowy, ponad 30% wzrost pensji, co jest zawsze tematem drażliwym, no to te rozmowy ze związkami nie doprowadziły do takiego finalnego rezultatu, żebyśmy te rozwiązania wprowadzili. No teraz ten dialog trwa. Staramy się, żeby tą sytuację finansową nauczycieli poprawić. No i myślę, że propozycje znowu, które przedstawiamy, są dobrymi propozycjami i sądzę, że w tej grupie zawodowej zostanie to po prostu zauważone i dobrze też przyjęte. I no myślę, że tutaj ten początek roku, gdzie były dyskusje, czy strajk, czy nie, myślę, że powodu nie ma, bo w ostatnich latach te wzrosty zarobków nauczycieli to jest w stosunku do roku 2015 to jest blisko 36%. Oczywiście nie uogólniamy, bo tutaj łapią nas niektórzy na takich, że można znaleźć kogoś, kto powiedzmy jest w tej dolnej strefie, kogoś w górnej. I jasne, że tych przykładów można z tej dolnej strefy namnożyć, ale no, to jest obiektywny fakt wzrostu. Oczywiście w relacjach z potrzebami, z inflacją, cenami energii i tak dalej, no tych wyzwań jest bardzo dużo, no ale przed tymi wyzwaniami wszyscy jako Polacy stoimy. Mam nadzieję, że te propozycje wzrostu o 20% dla nauczyciela stażysty, 8% dla nauczyciela kontraktowego, zapowiedź dalszych wzrostów w przyszłym roku, no będzie sprawiało, że zawód nauczyciela będzie cieszył się zainteresowaniem.
A na co jeszcze zwraca się obecnie szczególną uwagę?
No i jeszcze jedna z takich istotnych rzeczy na początku roku to dyskusje o braku nauczycieli.
Czy rzeczywiście możemy mówić o problemie braku kadry nauczycielskiej?
Myślę, że tutaj mamy też sytuację, że czasami te same osoby kilka lat temu mówiły o dramacie, o masowych zwolnieniach nauczycieli, że nie znajdą pracy, że będzie kłopot, no to ci sami ludzie teraz mówią o dramatycznym braku nauczycieli. No to zestawiając w ciągu kilku lat te dwie narracje totalnego zwalniania nauczycieli, tragedii, bezrobocia wśród nauczycieli i teraz jakby pokazywaniem jakiegoś gigantycznego braku, no to jest trochę tak odrywanie się od rzeczywistości. Prawdą jest, że są wakaty, one od lat zawsze są, zresztą w wielu grupach zawodowych. No i tutaj mamy przy poziomie 700 tysięcy nauczycieli, to tutaj tych ofert pracy jest niecałe 14 tysięcy. Myślę, że takim wyzwaniem będzie rekrutacja dla blisko 5 tysięcy nauczycieli specjalistów. To ten proces mimo rozpoczęcia roku trwa. No, w zależności od tutaj aktywności środowisk lokalnych, samych szkół, no to tak obrazowo to mniej więcej brak jednego nauczyciela przy takiej szkole, gdzie 50 nauczycieli pracuje, to tego poziomu braki są, że i samorządy i szkoły sobie będą jakoś tak radziły, a miejmy nadzieję, że szczególnie ten impuls taki większy dla nauczycieli rozpoczynających pracę, ten impuls finansowy, mam nadzieję, że będzie też takim sygnałem zachęcającym do rozważenia tego pięknego zawodu będącego powołaniem. Także wyrażamy przekonanie, że to będzie trudny z jednej strony rok, ale dobry rok, gdzie też warto wspomnieć o ogromnych zaangażowaniach, które z poziomu rządu, z poziomu ministerstwa są już dłuższy czas, jeśli chodzi o wręcz gigantyczne środki przeznaczane na oświatę i tutaj i te kwestie inwestycyjne. No takżeśmy z ciekawości policzyli, bo wszyscy śledzimy te inwestycje samorządowe, program rządowy wspierania samorządów, ale część samorządów pokazuje te inwestycje oświatowe jako ważne i podejmują decyzję, że w tym kierunku chcą inwestować, bo oczywiście to są wybory samorządowców.
O jakiej kwocie możemy mówić w zakresie inwestycji oświatowych, które realizują samorządy?
Suma tych inwestycji z tych kolejnych edycji środków inwestycyjnych dla samorządów pokazuje, że łącznie ponad 5 miliardów tych środków poszło na inwestycje w samorządach. dochodach, czyli bardzo duże środki. No a też dochodzą takie środki jak choćby Laboratoria Przyszłości, ponad 1 miliard złotych w nowoczesne propozycje i ciekawe propozycje dla szkół. Oczywiście cały czas kwestia dopinania już takiego końcowego, bo przecież większość już zdecydowana, ponad 90% szkół ma ten dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu. Cały czas mówimy o doposażeniu też w ten sprzęt cyfrowy, choćby te ostatnie projekty wsparcia tych gmin popegeerowskich właśnie w możliwość doposażenia dzieci w ten nowoczesny sprzęt komputerowy. Tych wątków jest sporo i zdajemy sobie sprawę, że właśnie ten proces kształcenia, wychowania dzieci, młodzieży powinien być i jest bardzo wyraźnie wspierany z poziomu rządu, z poziomu państwa. No, często słuszne określenie, że to jest rodzaj inwestowania w nasze dzieci, młodzież, a musimy to robić i mądrze, i ciekawie, żeby rzeczywiście całe rodziny czuły wsparcie, a dzieci miały narzędzie, jakim jest sama szkoła jako budynek, sprzęt odpowiedni, no ale przede wszystkim dobrych nauczycieli, dobrych wychowawców, bo to jest najważniejsze. Także patrzymy z optymizmem. Pomimo wielu, wielu trudności, to takich nietypowych, cieszymy się, że też znajdują tą nić porozumienia ze swoimi kolegami z Ukrainy, że sposób przyjęcia, wrażliwość, serdeczność, no to wszystko, myślę, też owocuje w budowaniu takiej dobrej tkanki i takiego dobrego sposobu też myślenia, patrzenia na rzeczywistość, właśnie dostrzegając potrzeby innych. To wychowawczo jest, pomimo tych trudności, no też taki piękny aspekt, z którym mamy do czynienia.
W tym roku stosunkowo dużo mówiło się o niskich wynikach matur na Dolnym Śląsku. Czy przewidywane są jakiegoś rodzaju odgórne konsekwencje lub środki naprawcze, by następne egzaminy wypadły zdecydowanie lepiej?
Jako Dolnoślązak powiem, że zawsze jakoś tam ze szczególnym zainteresowaniem śledzę to, co się dzieje w naszych szkołach, to, co się dzieje na naszych uczelniach, w tych środowiskach. No i mam takie głębokie przekonanie, że ingerencja jest zbędna, że środowisko samo ma zdolność oceny, a biorąc pod uwagę, że Dolnoślązacy, w tym oczywiście nauczyciele, rodzice, to ambitni ludzie, to tutaj nie trzeba dwa razy powtarzać. Myślę, że taka własna autokorekta, żeby było lepiej czy dużo lepiej, jest ważna. No i tego typu działania, jeżeli będą wymagały wsparcia z poziomu ministerstwa, na pewno z takim wsparciem się spotkają. No przecież też musimy to zestawiać z wynikami ewaluacji wrocławskich uczelni. No i tutaj mamy powody do zadowolenia, bo praktycznie we wszystkich kategoriach związanych z bardzo różnorodnymi dyscyplinami, we wszystkich kategoriach wrocławskie uczelnie są na trzecim miejscu, sztywnym, twardym, nie ma takiej kategorii, żeby było gorzej. Na trzecim miejscu po Warszawie i Krakowie, czyli tych największych ośrodkach akademickich, Wrocław jest i w kategorii A+, A, B+, B na trzecim miejscu. Za Wrocławiem albo razem z Wrocławiem pojawia się Poznań, Lublin, Łódź. No to pokazujemy to otoczenie, ale trzecie miejsce świeżo po ewaluacji pokazuje, że mamy silne środowiska uczelniane, naukowe. To musi się przekładać też na cały system edukacji, oświaty.
Pytanie, jaki jest kierunek rozwoju szkolnictwa w Polsce? Na co planowane jest położenie szczególnego nacisku? Może wprowadzenie jakichś nowości i nie tylko?
Znaczy, wspomniałem o tych laboratoriach przyszłości. To daje sygnał, że chcemy w sposób nowoczesny, na najlepszym też sprzęcie, laboratoriach w szkołach tworzyć takie rozwiązania, gdzie te dzieci, ta młodzież będą później powodem do dumy dla całej Polski, że będziemy się jak najlepiej pozycjonować i w świecie nauki, ale też i w tym świecie gospodarki czy funkcjonowania społecznego. To wszystko jest konsekwencją procesu edukacji. W tej chwili chcemy wystartować z takim nowym projektem branżowych centrów umiejętności. W przyszłym roku pierwsze prostrzygnięcie rozstrzygnięcia już powinny być dotyczące na razie najprawdopodobniej 20 takich centrów branżowych. No i to jest poziom, gdzie chcemy łączyć szkoły branżowe z aktywnością uczelni i z potrzebami świata gospodarczego. Zupełnie nowe rozwiązanie. Ale wybór tych branż ma wspierać właśnie tą aktywność. Dla jednych to będzie aktywność naukowa, dla innych powinna być aktywność taka, która sprawi, że do gospodarki trafią dobrze przygotowane osoby i będą wspierać w najnowocześniejszych technologiach i rozwiązaniach naszą gospodarkę. Oczywiście tam się lepiej też zarabia, czyli to też ważny aspekt, że nie tylko chodzi o nowoczesność jako taką, ale w takich obszarach jak szeroko rozumiana informatyzacja, cyfryzacja, biotechnologie, silna we Wrocławiu matematyka, która przecież ma mnóstwo zastosowań praktycznych, silna chemia, fizyka, nauki medyczne też, czy związane z tym obszarem przyrodniczo-rolniczym. No, powinniśmy jako kraje inwestować tam, gdzie Polacy już są dobrzy, czy już jesteśmy identyfikowalni. Skutecznie w tych rankingach międzynarodowych i gospodarczych, i naukowych jesteśmy obecni, no bo to jest gwarantem nie tylko pracy, bo bezrobocie przecież mamy najniższe i ilość pracujących największą w ostatnich dziesiątkach, nawet można powiedzieć, lat. Ale chodzi o to, żeby ta praca też była bardzo interesująca w obszarach nowoczesnych, no bo to jest i większa taka energia poznawcza, większa satysfakcja z samej pracy, a tak jak wspomniałem, nie bez znaczenia też, że się w tych obszarach lepiej zarabia, czego wszystkim oczywiście z serca życzę.
I na koniec, czego moglibyśmy życzyć zarówno uczniom, studentom, jak i kadrze pedagogicznej, pracownikom szkół i uczelni? Jakie życzenia moglibyśmy im przekazać, w szczególności w kontekście tego nowego roku szkolnego i już niedługo akademickiego?
Życzenia są takie, które pokazują, że w trudnych czasach można wybrać takie aktywności, takie zaangażowania, gdzie można nie tylko pokonywać te trudności, tylko pójść dynamicznie do przodu. A to jest niewątpliwie szansa na taką osobistą satysfakcję tych, którzy tą energię właśnie taką skumulowaną przeznaczą właśnie na pokonywanie trudności, na pokonywanie kolejnych kryzysowych sytuacji, ale na taki rozwój, który pokaże, że po kryzysach, bo to się kiedyś musi skończyć, jesteśmy w zupełnie dobrej pozycji, która jest interesująca i życzę tego, żeby rzeczywiście tak intensywnie i ciężko wykonana praca dała jak najlepsze takie efekty, dała tą osobistą satysfakcję i później z dystansu pokazała, że jesteśmy dużo dalej niż się spodziewaliśmy i niech to oznacza i te sukcesy osobiste i te sukcesy pojedynczych szkół, pojedynczych uczelni, no i tego środowiska wrocławskiego, środowiska całego Dolnego Śląska, bo przecież mamy też wiele pięknie pracujących szkół, dobrą kadrę nauczycieli, pedagogów, dobre też uczelnie, choćby tutaj myśląc o tych zawodowych, które się w ostatnim czasie na Akademię Nauk Stosowanych przekształcają, które rozwijają nowe właśnie takie przyszłościowe kierunki, żeby to rzeczywiście wszystko owocowało w dobrej pozycji Dolnego Śląska na mapie Polski, ale też w tym wymiarze międzynarodowym.
Dziękujemy bardzo za przekazane informacje, dziękujemy za rozmowę i życzymy miłego dnia.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia wszystkim Państwu i dobrego tygodnia.